Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Inflacja w Polsce przyspiesza. Według najnowszych danych we wrześniu przekroczyła 17%. Dynamicznie zmienia się także sytuacja wokół Ukrainy. Dochodzi do rosyjskiej aneksji 4 ukraińskich obwodów, a w wyniku sabotażu uszkodzone zostają gazociągi Nord Stream. O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A dziś gościmy posła Prawa i Sprawiedliwości, wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami również poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zanim o inflacji i o bezpieczeństwie, porozmawiamy o odpowiedzialności za słowa. Burzę wywołał tweet Radosława Sikorskiego, w którym podziękował on Amerykanom za uszkodzenie gazociągów Nord Stream. A teraz najnowszym bohaterem kremlowskiej propagandy jest poseł Konfederacji Grzegorz Braun, którego wypowiedź o potrzebie, tu cytat, zatrzymania ukrainizacji Polski zacytowano w telewizji Rosja 1. Czy Ruch Narodowy zamierza dalej współpracować z politykiem, którego słowa pomagają teraz Kremlowi budzić antyukraińskie nastroje wśród Rosjan?
Ja przypomnę, szanowni państwo, że w tym samym programie Rosji 1 zacytowano nie tylko słowa Grzegorza Brauna, ale zacytowano też słowa Jarosława Kaczyńskiego.
Ale zostały one nieco zmanipulowane. To znaczy,
żeby
nie była zacytowana pełna wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Grzegorza Brauna też nie w pełni cytowali, ale to był ten sam program. Także jeśli mówimy o tym, że rosyjska propaganda wykorzystuje wyrwane z kontekstu wypowiedzi polskich polityków, to mówmy o tym, że wykorzystuje i Grzegorza Brauna, i Jarosława Kaczyńskiego, ale wykorzystuje też słowa na przykład Michała Kamińskiego, który mówił o tym, że Ukraińcy między innymi biją się o prawa LGBT i o, prawda, zasady tęczowej rewolucji niemalże w tym deseń. Także tak, kremlowska propaganda używa słów poszczególnych polskich polityków. No i cóż mamy z tym zrobić? No, taka jest cecha propagandy.
Panie pośle, ale czy uważa pan za odpowiedzialne używanie takich stwierdzeń jak ukrainizacja Polski, że trzeba zatrzymać taki proces?
Ja sam nie używam tego sformułowania, ponieważ ukrainizacja za bardzo kojarzy się z polityką państw zaborczych, takich jak germanizacja czy rusyfikacja. Natomiast problem oczywiście dostrzegam. Problem dostrzegam taki, że w momencie, kiedy pojawiają się miliony migrantów czy uchodźców wojennych w ostatnich miesiącach z Ukrainy, to niestety mamy do czynienia z taką rzeczą, którą na przykład nie robiła Wielka Brytania po 2004 roku, kiedy milion czy półtora miliona Polaków wyjechało na wyspy. Nie było wszędzie napisów po polsku, nie było szkół, klas dedykowanych dla Polaków. Dlaczego? Dlatego, że Wielka Brytania zdaje sobie sprawę, że należy dążyć, nawet jeśli w granicach danego państwa pojawia się mnóstwo imigrantów, czy w tym przypadku również częściowo uchodźców wojennych, to pierwszym obowiązkiem danego państwa, żeby ono nie zostało rozsadzone przez mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, jest to, żeby dążyć do jak najszybszej integracji i asymilacji, żeby ci ludzie jak najszybciej uczyli się języka, żeby jak najszybciej nie tworzyli jakieś wyodrębnione takie, powiedzmy, getta narodowości, które nawet nie mówią w języku urzędowym tego państwa, tylko żeby jak najszybciej to miało miejsce. I w tym zakresie bicie na alarm przez Konfederację, że takie zjawiska mają miejsce, zwłaszcza w największych miastach Polski, że właściwie społeczność ukraińska może funkcjonować w pewnych obszarach, nawet nie znając języka polskiego, bo tak daleko idą jakby polityki poszczególnych, czy samorządów, czy rządu, no to jest zła sytuacja. Dlatego, że to jest sytuacja, która jest, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego, który przecież się w Polsce zaczyna, jak i gdzie indziej, ale w Polsce, zwłaszcza przez tę inflację, o której będziemy mówić, no to są rzeczy i zjawiska niepożądane i złe. I zresztą my nie
tylko... pańskim zdaniem nie powinniśmy jako Polacy okazywać solidarności z Ukraińcami, którzy przecież nie przyjechali tutaj, bo chcieli, tylko uciekają przed wojną, i takie gesty wsparcia, różnorodne gesty wsparcia są po prostu potrzebne, żeby Ukraińcy czuli się jak u siebie.
No ale nie są u siebie, są w Polsce. Powinni zostać uchodźcy, powinna im zostać okazana pomoc doraźna, dlatego że to jest nasze zobowiązanie wynikające zarówno z litery prawa międzynarodowego, jak i z elementarnej ludzkiej uczciwości, chrześcijańskiej moralności. Uchodźcom wojennym należy się pomoc, opieka i wsparcie w państwie, do którego docierają przed tą wojną uchodząc. I oczywiście to jest obowiązek Polski, żeby takie wsparcie udzielić. Ale co innego są polityki długofalowe związane z tym, żeby właśnie obywatele innego państwa bez żadnego problemu językowego nawet czuli się w Polsce jak u siebie bez konieczności integracji i asymilacji. Na to zgody być nie może. I to są dwie różne rzeczy, które trzeba precyzyjnie rozdzielać.
Ukraińcy dlatego, że nie integrują się z polskim społeczeństwem?
Na pewno jeśli polityka dotychczasowa będzie kontynuowana, to w ten sposób, w jaki ona jest czyniona, zwłaszcza w największych miastach Polski, to będziemy mieli zjawisko znane z Europy Zachodniej. A w Europie Zachodniej jest tak, że duże mniejszości, turecka w Niemczech, czy chociażby algierska, czy w ogóle z Afryki Północnej we Francji, jest ich tak dużo, w tak krótkim czasie przyjechało, że nie muszą, że są dzielnice całe, w których ludzie nie zdają języka francuskiego, w których nie obowiązuje francuskie prawo. Więc jest takie zagrożenie, że duże liczby w krótkim czasie, bez nacisku jednak tego integracyjnego, asymilacyjnego ze strony państwa, to jest przyszłościowy problem i zagrożenie. I przed tym problemem i zagrożeniem ostrzega i Ruch Narodowy, i cała Konfederacja.
Czyli w pańskiej ocenie słowa Grzegorza Brauna o ukrainizacji Polski nie wymagają potępienia?
Moja, że tak powiem, licencja poetyka jest inna niż Grzegorza Brauna. Innymi słowami opisuję, ale opisujemy mniej więcej, jak sądzę, te same zjawiska i ostrzegamy przed nimi.
Niestety takie stwierdzenia wykorzystuje rosyjska propaganda. Czasami są to...
To, co mówi Jarosław Kaczyński, też wykorzystuje rosyjska propaganda. Jak widać z tego programu Rosji 1. Także jak będziemy się bali, co kto wykorzysta we wrogich mediach, to nie będziemy nic mówić.
Ale to, co najważniejsze, to tak zgodził się pan, że jest to stwierdzenie o ukrainizacji jest dosyć niefortunne i o wiele łatwiej wykorzystać takie stwierdzenie w propagandzie.
Każdy ma swój język, każdy ma swoją formę przekazu. Ja mam taką, Grzegorz Braun ma inną.
Czy wobec polityków, którzy czasami zamieszczają na przykład nieprzemyślane tweety, jak to było w przypadku Radosława Sikorskiego, czy wobec takich polityków jedyne konsekwencje, jakie można wyciągać, to są konsekwencje wyciągane przy urnach wyborczych? Minister Dariusz Piątkowski.
Wydaje się, że w pierwszej kolejności to partie, do których ci politycy należą, powinny wyciągać konsekwencje. W przypadku wpisu Radosława Sikorskiego ewidentnie mamy do czynienia albo z kimś, kto nie rozumie, jest analfabetą politycznym, albo jest po prostu agentem obcego państwa, bo wpis, którym oskarża się sojusznika Polski, jednego z najważniejszych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, o dywersję na rosyjskiej, teoretycznie prywatne, jak to twierdzi Platforma Obywatelska, prywatne przedsięwzięcie państw, nie państw, tylko firm zachodnich z rosyjskim Gazpromem, jest ewidentnie na rękę rosyjskiej propagandzie. Dziś Rosjanie przecież mogą spokojnie posługiwać się tym cytatem, wskazując na to, że oni absolutnie niczego nie zrobili, to jest wina Amerykanów i dlatego nie można dostarczać gazu do Europy Zachodniej. Radosław Sikorski nie po raz pierwszy wypowiedzią swoją, myślę, że nastręcza problemów swojej własnej partii i pokazuje, że jest politykiem nieodpowiedzialnym. Grzegorz Braun niestety znany jest z poglądów, które delikatnie mówiąc dosyć łatwo wpisują się w rosyjską propagandę. Próbują doprowadzić do takich napięć między innymi między Polakami a Ukraińcami. I słowo ukrainizacji ewidentnie także może być wykorzystywane w takim negatywnym kontekście przez rosyjską propagandę. My jako politycy generalnie powinniśmy uważać na co mówimy, bo nie także na arenie krajowej mamy do czynienia z sytuacją, w której poszczególne media wykorzystują pojedyncze zdania czy nawet pojedyncze słowa do tego, aby manipulować wypowiedziami polityków. To jest niestety wyraz tego, że w Polsce obowiązuje wolność słowa, ale jednocześnie nie ma takiej bariery, także sądowej, prawnej, przed manipulacjami. Polskie sądy niestety dosyć różnorodnie interpretują prawo, jeśli chodzi o wolność słowa i cytowalność poszczególnych osób publicznych. Niektóre media związane z totalną opozycją bardzo często manipulują wypowiedziami polityków obozu Prawa i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi natomiast o politykę wobec Ukraińców, bo ten temat został tu także poruszony w kontekście wypowiedzi pana Grzegorza Brauna, trzeba wyraźnie powiedzieć, że polski rząd po pierwsze nie stawia na przymusową asymilację uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza wobec tych, którzy chyba nie do końca jeszcze wiedzą, co mają ze sobą dalej zrobić. Mamy wrażenie, że część przynajmniej tych osób, która przyjechała do Polski na pierwszą wieść o wybuchu wojny i przerażona nieco tym, że działania wojenne mogą objąć także tereny, na których oni mieszkają, chyba jeszcze nie zdecydowała, czy chcą wrócić na stałe do terenu Ukrainy, czy tutaj pozostać w Polsce. Skoro była wzmianka o chociażby sytuacji w szkołach, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że polski rząd i Ministerstwo Edukacji i Nauki z góry mówi, że nie będziemy tworzyli równoległego ukraińskiego systemu edukacji, tylko ci, którzy mają zamiar uczyć się w polskich szkołach, pozostać tutaj na dłużej, muszą korzystać z polskiego systemu edukacji, muszą jak najszybciej nauczyć się języka polskiego, poznać polską kulturę, aby móc funkcjonować w społeczeństwie polskim, gdzie obowiązuje polskie prawo, polskie normy, polskie zwyczaje i polski język. Ale rzeczywiście są także samorządy, tu zgadzam się z panem posłem, zwłaszcza niektóre duże miasta w tym celują, które na siłę chcą tworzyć tutaj ukraiński system edukacji, chcą zachęcić Ukraińców, aby pozostawali, nazwijmy to, w sferze wpływów kultury ukraińskiej, tak aby traktowali, że ich pobyt, mam nadzieję, że traktują, że ich pobyt będzie tylko i wyłącznie chwilowy i za chwilę wrócą z powrotem do swojej ojczyzny i wówczas taka pomoc rzeczywiście mogłaby się przydać. Gorzej, gdyby polityka tych samorządów zmierzała do tego, aby na trwałe migrantom, uchodźcom ukraińskim próbować zaserwować jakąś namiastkę, cząstkę państwa ukraińskiego funkcjonującego na terenach polskich. Po pierwsze, państwo polskie nie może się na to zgodzić. Muszą być tutaj wyraźnie zawarte umowy, które będą regulowały te kwestie dotyczące działalności państwa ukraińskiego. Mają takie możliwości, mogą zakładać szkołę przy ambasadzie, szkoły filialne w stosunku do tej szkoły. Jeżeli chcą uczyć kultury języka ukraińskiego, mają oczywiście do tego prawa, ale w ramach norm obowiązujących w Polsce.
Czyli krótko mówiąc, państwo, to o czym mówił poseł...
Podobnie, ale w ramach swoich środków i swoich działań, a nie zmusza inne państwa do tego, aby tworzyły system polskiej oświaty gdzieś w innych państwach.
Czyli krótko mówiąc, to o czym mówił poseł Robert Winnicki, ma pewne przełożenie na praktykę i rząd dostrzega jakieś problemy z tym związane, tak?
My oczywiście chcemy, aby udzielić pomocy Ukraińcom, którzy uciekają przed wojną. Oni nie wyjechali do naszego kraju dlatego, że im się chciało z powodów ekonomicznych, ale głównie z powodu ucieczki przed wojną. Duża część z nich to kobiety z dziećmi, które wymagają także pomocy socjalnej. Ustawa o pomocy Ukraińcom obowiązuje jak na razie przynajmniej do końca sierpnia przyszłego roku, więc zakładamy pewien okres, w którym ta szersza pomoc ze strony państwa uchodźcom ukraińskim będzie udzielana. Natomiast ci, którzy trafiają do polskich szkół, my wyraźnie mówimy o tym, że w pierwszej kolejności powinni poznać polski język, wyrównać różnice programowe między ukraińskim a polskim systemem edukacji. Jeżeli chcą kontynuować naukę w polskich szkołach, no to nie wyobrażamy sobie, żeby nie znali ci uczniowie przynajmniej pobieżnie języka polskiego, tak aby mogli korzystać z lekcji prowadzonych przez polskich nauczycieli.
Z tematu odpowiedzialności za słowa przechodzimy do odpowiedzialności za ciągły wzrost inflacji. 17,2% to najnowszy odczyt za wrzesień. To więcej niż spodziewali się ekonomiści. Czy sytuacja gospodarcza w kraju wymyka się spod kontroli?
Ja jeszcze tutaj chciałbym jedną rzecz tylko dodać do kwestii, zanim przejdę do inflacji i do tego, co się dzieje z gospodarką. Chciałbym dodać jedną rzecz. No jednak ten wpis Sikorskiego i to, co się wokół niego wydarzyło, no jest bezprecedensowe. ponieważ jest to sytuacja, w którą momentalnie wykorzystał ambasador Federacji Rosyjskiej przy ONZ. To znaczy to obiegło cały świat, to właściwie jakby, tym bardziej, że to były szef dyplomacji, były marszałek Sejmu, były minister obrony narodowej. No to nie byle kto to napisał. Nie można powiedzieć, że w polskim interesie jest obecnie ciszej nad tą kompromitacją, nad tym problemem. Ale no, nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek rządu polskiego, w którym Radosław Sikorski miałby w przyszłości znajdować jakieś prominentne funkcje, ze względu na to, że jest to człowiek, który w najlepszej interpretacji, w najlepszym, powiedzmy, w najłagodniejszej interpretacji tego, co zrobił, to jest gość, który po prostu nie trzyma ciśnienia w związku z odstawieniem na boczny tor od rządu. No to w najlepszej interpretacji, że jest atencjuszem, który nie trzyma ciśnienia związanego z tym, że jest ustawiony na boczny tor polityczny, chociaż oczywiście opływa we wszelkie dostatki w Europarlamencie i nawet jest szefem delegacji Europarlament Stany Zjednoczone. Też pamiętajmy, że on obecnie odgrywa no, taką rolę, może symboliczną, ale jednak w relacjach Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Odgrywa tę rolę cały czas, na bieżąco, więc to jest tym bardziej zgroza, że sobie pozwolił na...
To pełna wygoda, wypowiedź Sikorskiego no, jest po prostu zatrważająca. O tym także wspominałem, to w pełni z panem posłem się zgadzam. To szkodzi nie tylko samemu Sikorskiemu, ale to jakby najmniejszy problem w tej całej sytuacji. On szkodzi tak naprawdę Polsce, ale także relacjom między Polską a Stanami Zjednoczonymi i także choćby tę symboliczną karę, jak utrata szefostwa tej grupie europejsko-amerykański powinien ponieść. No za takie występki trzeba po prostu karać.
No to jasne. A teraz co do inflacji.
Co do inflacji. No proszę państwa, inflacja się rozpędza, ale co ma innego robić, skoro taka jest polityka, nie tylko, że są rządu, ale i właściwie wszystkich pozostałych partii oprócz Konfederacji. Ja tylko przypomnę, jakie składniki składają się na inflację. Oczywiście jest to przerwanie łańcuchów dostaw i ten cały problem gospodarczy, który mamy związany z pandemią. Oczywiście jest to również efekt wojen surowcowych, które mamy, wojny na Ukrainie i tak dalej. Ale oczywiście fundamentalnym składnikiem inflacji w Polsce jest polityka fiskalna, podatkowa rządzących, a ona się zaczęła gwałtownie załamywać w 2020 roku, kiedy zaczęto na masową skalę drukować pieniądze. A kiedy zaczęto drukować pieniądze? Wtedy, kiedy postanowiono wprowadzać lockdown. Ten lockdown wprowadzono, więc dla ratowania firm wydrukowano setki miliardów złotych, tak naprawdę jak policzymy razem do kupy wszystkie te pieniądze. I te pieniądze sprawiły, że jest nadpodaż pieniądza na rynku, w związku z czym mamy galopującą inflację. Kto o tym mówił, że to się z tym skończy? Jako jedyny? Kto jako jedyny przeciwko tej polityce lockdownowej głosował? I kto jako jedyny
na pewno
nie popierał tej polityki?
Oczywiście,
że Konfederacja. Oczywiście Konfederacja. Myśmy o tym mówili. No spójrzcie państwo, nikt inny w 2020 roku nie mówił poza nami, że ta polityka lockdownowa i drukowania pieniędzy doprowadzi do takiej katastrofy gospodarczej. I ta katastrofa gospodarcza się teraz pogłębia, rząd cały czas drukuje pieniądze.
A jaki udział w przyczynach? Chodzi mi o udział w przyczynach, bo wspomniał pan poseł o pandemii, o innych czynnikach, o dodruku pieniądza. A jaki w tym udział w ocenie Konfederacji udział w przyczynach ma wojna na Ukrainie?
Ma spory udział, ponieważ to jest kolejne zaburzenie tych łańcuchów dostaw i wszystkiego tego, co jest związane z funkcjonowaniem krwiobiegu gospodarczego. Natomiast przypomnijmy, że wojna na Ukrainie wybuchła w lutym tego roku, tak? Inwazja rosyjska nastąpiła 24 lutego tego roku. A inflacja zaczęła się rozpędzać już po wakacjach ubiegłego roku i właściwie zmierzała w kierunku dwucyfrowej już na początku tego roku, zanim w ogóle nastąpiła ta inwazja. Więc to jest okoliczność towarzysząca, a nie okoliczność główna tej inflacji. I teraz trzeba przede wszystkim robić dokładnie na odwrót, niż chce PiS, Platforma, Lewica, PSL i Hołownia. To znaczy trzeba redukować wydatki publiczne, trzeba w tej chwili obniżać podatki. Myśmy zaproponowali ustawy tani węgiel, tani prąd, tanie paliwo, dlatego że jeśli z jednej strony prezes Glapiński podnosi stopy procentowe, czyli ściąga pieniądz z rynku. Ściąga w postaci takiej, że ludzie muszą płakać i płacić wyższe raty kredytów, że akcja kredytowa jest wstrzymana. Jak akcja kredytowa jest wstrzymana, to oczywiście cała gospodarka jest schładzana, bo firmy też nie zaciągają kredytów. To wszyscy za to płacimy. Po czym to wszystko, ten cały pieniądz, który Glapiński ściągnie z rynku polityką NBP-u i wysokimi ratami kredytów, to rząd lekką ręką wypycha te pieniądze z kolei z powrotem na rynek, rozdając w różnych formach dopłat, w różnych również absurdalnych, takich jak dopłaty do telewizora kilka miesięcy temu. A oczywiście...
Ale też nie w absurdalnych celach. Bo jeżeli są ludzie o niskich dochodach i dla nich cenne jest na przykład wsparcie w zakupie węgla, to wsparcie jest celowane także do nich i te pieniądze wydaje mi się,
tylko problem jest taki,
znacznie poprawiają ich sytuację finansową.
Że ludziom w perspektywie roku czy dwóch nie zrobi wielkiej różnicy te 3000 do węgla. Natomiast fundamentalną różnicę robią i będą robić rozpędzające się ceny wszystkiego. Masła, chleba, prądu, wszystkich innych składników. I te 3000 nic nie wyrównają. Rząd sobie odbierze te 3000 w podatkach, które dużo więcej się ściąga, bo są dużo większe wpływy budżetowe, jak jest inflacja. Bo każdy towar jest droższy, w związku z czym płaci się dużo więcej podatków. To nie zrobi ludziom wielkiej różnicy. Walka z inflacją polegająca na redukcji tych wydatków budżetowych jest dzisiaj po prostu koniecznością, bo inaczej skończymy na scenariuszu greckim czy wenezuelskim. I to jest rzecz. I ja tylko dodam jedną rzecz, bo jak na przykład dodatek węglowy wrzucił PiS pod obrady Sejmu, to jest 11 miliardów złotych. Potężna ilość pieniądza. Ale jak weszły poprawki do tego, znaczy na szczęście nie weszły na końcu, ale PSL, Lewica, Platforma i tak dalej chciały wrzucić poprawki, które zakładały wydatki rzędu 40 kilku miliardów złotych, to nam mówi tylko jedno. U władzy mamy dzisiaj partię nominalnie prawicową, ale prowadzącą socjalistyczną politykę gospodarczą, a w opozycji tuskowej, lewicowej, PSL-owskiej i hołowniowej są ludzie, którzy chcą jeszcze więcej socjalizmu wrzucić nam do polityki gospodarczej i zmierzamy niestety tym torem prostą drogą do Wenezueli, do scenariusza wenezuelskiego.
Minister Dariusz Piątkowski.
Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że inflacja nie jest zjawiskiem tylko i wyłącznie polskim. Nie można więc powiedzieć, że to tylko i wyłącznie, nie wiem, specyficzne warunki w Polsce doprowadziły do tego, że mamy do czynienia z inflacją. W wielu innych państwach mamy do czynienia z inflacją największą od kilkudziesięciu, pięćdziesięciu, nawet 70 lat. Dobrze pan poseł zauważa, że wojna na Ukrainie, kryzys surowcowy, który dotknął cały świat, jest jedną z najpoważniejszych przyczyn inflacji. Dobrze pan poseł wspomniał także o COVID-zie, przerwanych łańcuchach dostaw, bo to także ewidentnie ma wpływ na to zjawisko. Nie wspomniał pan poseł natomiast o polityce klimatycznej, polityce Unii Europejskiej, a pewnie poprze mnie także
w tej sprawie. Oczywiście zgoda, drogi
ważny element,
dlatego dziwię się, że siódmy rok z rzędu nie wypowiedzieliście tej polityki klimatycznej.
Ma wpływ na inflację także w Polsce. Jak pan wie doskonale, tu akurat myślę, że myślimy podobnie, chcemy ograniczenia, co najmniej ograniczenia tej polityki klimatycznej, odejścia od spekulacji na giełdach zajmujących się skupem tak zwanych praw do emisji CO2. No i element ostatni, o którym pan poseł wspomniał, to działania rządu, które miały osłabić negatywne skutki epidemii czy negatywne skutki tego kryzysu energetycznego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości uznał, że państwo nie może spokojnie patrzeć na to, co będzie działo się z gospodarką, stąd tarcze osłonowe dla polskich przedsiębiorców, które miały pozwolić im przetrwać okres kryzysowy po pandemii, pozwolić zachować miejsca pracy i nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu bezrobocia. Być może pan poseł uważa, że takie wycofanie się...
Ale to rząd wprowadził lockdown.
Ja panu nie przerywałem, proszę dać mi szansę też kilka zdań powiedzieć. My uważamy, że interwencja państwa była potrzebna, by utrzymać miejsca pracy. Nie chcieliśmy doprowadzić do tego, co działo się w czasach Balcerowicza, gdzie mówiąc o korzystaniu i trzymaniu się praw rynku, praw ekonomii, doprowadzono do upadku mnóstwa polskich firm, do ich wyprzedaży i jednocześnie do gwałtownego zbiednienia całego społeczeństwa. My tego scenariusza chcieliśmy uniknąć. Stąd z jednej strony pomoc dla polskich firm i podobnie zachowywały się także rządy innych państw, Gdybyśmy takiej pomocy nie udzielili, to polskie firmy na rynkach międzynarodowych byłyby w zdecydowanie trudniejszej sytuacji. To oczywiście kosztuje, tu zgadzam się, musieliśmy zaciągnąć duże pożyczki, aby ta pomoc mogła być z budżetu i funduszy pozabudżetowych udzielona. I podobnie jest teraz z sytuacją obywateli. No, obiektywnym jest, że wzrost cen energii doprowadza do tego, że one zajmują nadmiernie dużą część budżetu, zwłaszcza osób słabiej sytuowanych, i stąd pomoc ze strony państwa, aby nie było takiej sytuacji, że jakaś część Polaków nagle będzie marzła przez cały sezon zimowy, cały sezon grzewczy, bo nie będzie ich po prostu stać na zakup znacznie droższego węgla niż ten, który można było jeszcze kupić kilka miesięcy temu. My więc stoimy na stanowisku, że zachowując oczywiście działania mechanizmów rynkowych, uważamy także, że państwo powinno interweniować, bo są sytuacje w gospodarce i w polityce, w których bez interwencji państwa nie można się odbyć i obywatele bez pomocy państwa nie będą funkcjonowali. Tak w zasadzie działa prawie cała Europa, cały kontynent europejski. Natomiast nie ma w zasadzie dziś na świecie państwa, które by całkowicie odeszło do jakiejś osłony dla swych biedniejszych obywateli i odeszło całkowicie od interwencji na rynkach gospodarczych, gdy zmusza do tego sytuacja. Także Stany Zjednoczone, które przedstawiane są często jako państwo jedno z najbardziej liberalnych na świecie, także stosuje taką interwencję, zarówno sektor bankowy, sektor gospodarczy, a więc Polska tutaj nie odbiega od podobnych zasad i metod działania, jakie funkcjonują w wielu państwach.
A co do tego, że inflacja wynika w dużej mierze ze wzrostu cen energii, to już temat na kolejną część naszej rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Porozmawiamy już za chwilę.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Węgla nikomu nie zabraknie, zapewnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jednocześnie apeluje o rozkładanie na raty zakupu surowca. Czy z tego wynika, że dojdzie do energetycznej katastrofy, jeżeli Polacy nie będą ograniczać zakupów węgla?
Nie powinno dojść do takiej katastrofy. Polskie firmy, także spółki państwowe, importują duże ilości węgla z tych państw, które węgiel produkują. Przypomnę, że po ogłoszonym embargo na dostawy węgla rosyjskiego musieliśmy znaleźć inne kierunki importu tego węgla. A jednocześnie trzeba pamiętać, że polskie wydobycie także próbujemy zwiększyć, ale to jest tego typu produkcja, gdzie nie da się z dnia na dzień podjąć decyzji o otwarciu nowych ścian, nowych kopalni, tylko jest to proces wielomiesięczny czy wręcz wieloletni. Przed przerwą wspominaliśmy o złej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Elementem tej niedobrej polityki klimatycznej jest zmuszanie państw członkowskich do tego, aby odchodziły od takich naturalnych źródeł energii, jakimi jest na przykład węgiel. I o tym wyraźnie polski rząd mówi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat próbuje doprowadzić przynajmniej do korekty polityki energetycznej Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się na takie całkowite odcięcie od tych surowców, które są naturalne w przypadku Polski, bo będzie to oznaczało w przyszłości po prostu ogromne wzrosty cen energii. Częściowo z tym już mamy do czynienia. Trzeba wyraźnie przypomnieć, że te ogromne skoki cen węgla, ropy naftowej czy gazu zwiążą się z jednej strony z wybuchem wojny i polityką rosyjską, a z drugiej strony niestety także z tą obłędną, bo to trudno inaczej nazwać, polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Węgla nie powinno zabraknąć. Spółki węglowe mówią wyraźnie, że sprowadzono już wiele milionów ton, natomiast prawdopodobnie nie jest to taka ilość, która od razu w jednym momencie zaspokoi potrzebę zakupu wszystkich, którzy opalają węglem swoje mieszkania czy swoje domy. To będzie potrzebne jakieś ograniczenie ilości zakupów jednorazowych, tak aby rozłożyć w czasie zakup tego surowca energetycznego. My nie jesteśmy w stanie jako państwo, jako gospodarka, jako firmy nagle kilkanaście milionów ton sprowadzić, przesiać i dostarczyć do każdego punktu skupu. Staramy się jak w największych ilościach ten węgiel sprowadzić, ale trzeba pamiętać, że tam konkurujemy także z innymi państwami, które podobnie jak Polska ograniczyły albo zrezygnowały z importu węgla rosyjskiego i w związku z tym poszukują nowych źródeł dostaw z tego surowca. To jest jakby fragment wojny, która toczy się na Ukrainie. Ta wojna ma wiele różnych aspektów. Jednym z nich jest także walka ekonomiczna, walka propagandowa, o której częściowo w naszej audycji także wspomnieliśmy. I my, można powiedzieć, jesteśmy w pewnym sensie uczestnikami tej wojny, przynajmniej pod względem gospodarczym, pod względem propagandowym na pewno. I Polacy powinni mieć tego świadomość, że niestety wojna także kosztuje, także jeśli chodzi o te elementy gospodarcze.
Poseł Robert Winiński.
Bardzo mi się podoba, jak pan minister tak ładnie opowiada o tych sprawach, ale to tak samo jak pan minister ładnie opowiadał o tym, jak rząd pomagał firmom w lockdownie przed przerwą. Tylko problem jest taki, żeby nie upadły. I to prawda, wydaliście mnóstwo pieniędzy, żeby firmy nie upadły z powodu lockdownu, który wprowadziliście. Że leczyliście skutki choroby, którą sami zarządziliście w swojej polityce, bo lockdowny oczywiście okazały się totalnie nieskuteczne, jeśli chodzi o ochronę ludności przed COVID-em i potem z nich zrezygnowano, dzięki Bogu. Teraz mówi pan minister o tym, że brakuje nam węgla, bo jest wojna na Ukrainie. No, brakuje nam węgla, ponieważ przez ostatnie 7 lat niestety waszych rządów zamknięto 14 kopalń, również z tego powodu, że zamknięto 14 kopalń i ta zła polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która rzeczywiście jest fatalna, jest zupełnie niedostosowana do polskiego tempa transformacji energetycznej, bo też chyba poza sporem jest pomiędzy nami fakt, że transformacja energetyczna jest potrzebna, że jest potrzebna wreszcie budowa elektrowni jądrowej, tak, którą przez 30 lat nikt nie podjął tej decyzji, wy przez 7 ostatnich lat też nie podjęliście, że jest potrzebny rozwój energetyki odnawialnej, biogazownie, geotermia ciągle leży niewykorzystana i tak dalej. My to wszystko wiemy, tylko fakt jest taki, że zanim nie powstanie elektrownia jądrowa, to następnych kilkanaście lat nasza energetyka będzie oparta o węgiel. I teraz przez pierwsze, tam nie wiem, 3 lata waszych rządów była retoryka: nie oddamy ani guzika, nie oddamy ani ściany, nie oddamy ani kopalni. Za miliardy złotych pobudowano blok węglowy w Ostrołęce, który trzeba było wyburzyć, tak? To były miliardy wyrzucone w błoto.
Teraz powstaje tam elektrownia gazowa.
Teraz powstaje tam elektrownia gazowa, ale okazało się po 2018 roku, że skapitulowaliście wobec tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i nie jest prawdą, panie ministrze, to co pan mówi, że rząd próbuje ograniczyć tę politykę, dlatego że na kolejnych szczytach Rady Europejskiej, które miały miejsce w 2020 roku, w 2021 roku, premier nie tylko nie zawetował tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, premier zgodził się na podwyższenie limitów, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Więc dokładnie na odwrót wobec tego, co pan minister mówił, wyście po całości w ostatnich latach skapitulowali wobec tej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, zamknęliście 14 kopalń i teraz przechodzimy do tego, co się wydarzyło na początku tego roku, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Zaczyna się wojna, idą pierwsze sankcje na Rosję, ale te sankcje nie obejmują w Unii Europejskiej polityki węglowej, a my jesteśmy przez ostatnie lata, bo polski węgiel jest zwijany, my jako Polska jesteśmy dużym importerem tego węgla rosyjskiego, zwłaszcza do odbiorców indywidualnych. I wy nagle na początku wojny przepychacie przez Sejm i wszyscy poza Konfederacją wam to klepią, popierają to, przepychacie ustawę o tym, żeby natychmiast zakazać sprowadzania węgla z Rosji. I przeprowadzacie to. Węgiel z Rosji zostaje zatrzymany. Również ten węgiel, który już był kupiony przez polskie spółki, tam sto kilkadziesiąt tysięcy ton, zostało za granicą już węgla, który został przez Polaków kupiony. To też już nie zostanie odzyskane.
Panie pośle, a może chodziło o to, żeby wytyczyć pewien kierunek ograniczenia, wytyczyć w Europie pewien kierunek ograniczenia handlu z Rosją?
Ale panie redaktorze, zrobione zostało... Pytali się mnie ludzie, czy ty wiesz, na jakiej podstawie oni to zrobili, czy jakieś wyliczenia widziałeś? Ja mówię, nie widzę takich wyliczeń, dlatego się wstrzymamy. Nie będziemy głosować za tym jako Konfederacja, jako jedyni w Sejmie nie głosowaliśmy za embargiem na rosyjski węgiel. Wiele miesięcy przed tym, zanim to embargo wprowadziła Unia Europejska. A dlaczego Unia Europejska poczekała parę miesięcy? Dlatego, że się w tym czasie przygotowała do tego, żeby... Państwa zachodnioeuropejskie przygotowały się do tego, żeby wprowadzić to embargo na węgiel, a wyście wprowadzili embargo na węgiel na rympał.
A w jaki sposób zachodnie kraje przygotowały się? Gdzie kupowały węgiel?
to trzeba pytać rządów poszczególnych państw, ale one sobie zdawały z tego sprawę, że nie wolno tego zrobić na rympał, że nie wolno tego zrobić bez wyliczeń. Dwa miesiące po tym, kiedy zostało wprowadzone embargo na węgiel, w rządzie rozpoczęła się przerzucanie tego gorącego kartofla, pisma między Morawieckim a Sasinem, kto, to skąd weźmiemy węgiel. I ta wojna w rządzie trwa po dzień dzisiejszy i panowie kłócą się jak w piaskownicy o to, kto jest odpowiedzialny za to, że część Polaków, że miliony Polaków są zagrożone marznięciem tej zimy. To jest polityka w piaskownicy. To jest absolutnie niefrasobliwe. Po pierwsze, i teraz pytanie jest następujące. Ile ścian w kopalniach, ile procesów otwierania nowych ścian w kopalniach zostało rozpoczęte przez te ostatnie miesiące? Bo słusznie pan minister mówi, że to jest około kilkunastu miesięcy, jeśli chodzi o proces technologiczny, od podjęcia decyzji, że otwieramy nową ścianę w kopalni, do rzeczywistego otwarcia tej ściany w kopalni. Ile decyzji zostało podjętych? Ja tego nie wiem. I tu się pojawia kolejny problem. Węgiel dla nas będzie podstawowym surowcem jeszcze co najmniej kilkanaście lat. I trzeba tu śmiałych decyzji, trzeba polityki, którą Konfederacja zarysowała w projektach ustaw, tani węgiel, tanie paliwo i tani prąd, czyli radykalnej obniżki podatków związanych również z produkcją węgla, trzeba jasnego, jednoznacznego wypowiedzenia pakietu klimatycznego, trzeba wycofania się z handlu emisjami, który powoduje tę drożyznę i trzeba radykalnych kroków, bo jeśli dalej tak pójdzie, to nie tylko tej zimy Polacy będą zagrożeni tym, że będzie zimno w domach, ale i kolejnej znowu się okaże, że kryzys cały czas jest, czas jest w toku. Jest czas na odważne działania, których ten rząd nie podejmuje.
A rząd stara się, dąży do zawieszenia handlu emisjami.
Tak, tak. No, panie redaktorze i panie pośle, wyraźnie jeszcze raz podkreślę, że myślę w ocenie polityki klimatycznej tutaj między nami nie ma poważniejszego sporu. Także i my uważamy,
tylko że... Tylko ja oczekuję wyciągnięcia konsekwencji z tej konstatacji.
Nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, a szczególnie dla wschodniej części Unii Europejskiej, która później rozpoczęła transformację energetyczną niż państwa zachodnie. Polska zresztą jest pod tym względem specyficzna, bo ogromna, przytłaczająca większa część naszej energetyki, przynajmniej tej masowej, oparta jest na węglu. Stąd my nie możemy odejść od węgla jako źródła energii, a wojna tylko i wyłącznie ten proces pogłębiła. Stąd po wybuchu wojny na Ukrainie zabiegamy o to, aby poluzować tę politykę klimatyczną i aby nie było chociażby kar finansowych nakładanych za to, że nie są realizowane poszczególne elementy tej akurat polityki europejskiej. Przypomnę jednak niestety, że jest swego rodzaju zacietrzewienie ideologiczne wśród najważniejszych ugrupowań dominujących w Parlamencie Europejskim, także dominujących w Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, który wcześniej w zupełnie innej dziedzinie bardzo mocno działał przeciwko Polsce. Także w tej kwestii jest niestety, no, można powiedzieć, nie chce ustąpić ze swego pomysłu, który może oznaczać po prostu katastrofę gospodarczą. My zdecydowanie opieramy się przeciwko tym pomysłom, które mają z dnia na dzień, niemal czy z roku na rok, zredukować zużycie węgla czy innych surowców, które uważane są przez tych ideologów za groźne. Zrobiliśmy podobnie jak większość krajów europejskich, to znaczy staramy się jak najszybciej przestawić źródła importu węgla, to jest naturalne, po to, aby zabezpieczyć potrzeby naszego rynku. Trzeba pamiętać, że zakupy surowców rosyjskich jednocześnie finansują wojnę. Skoro jesteśmy w pewnym sensie w stanie wojny z Rosją, a nie mówię, że ta wojna została wypowiedziana, ale pod względem ekonomicznym, propagandowym, tak naprawdę cały Zachód uczestniczy w tej wojnie z Rosją, no są niestety także tego i koszty, i trzeba mieć tego świadomość.
Niestety koszty czas naszej audycji nie jest z gumy, a chciałbym zapytać jeszcze panów o komentarz w jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie. Władimir Putin podpisał dekrety dotyczące aneksji czterech wschodnich obwodów Ukrainy. Jakie jest polityczne znaczenie tego wydarzenia? Czy to wyłącznie propagandowa szopka na wewnętrzny użytek Rosji?
Bardzo proszę, pan minister.
Minister Dariusz Piątkowski.
Nie jest to moim zdaniem tylko i wyłącznie propaganda. Propaganda oczywiście tak, że ona ma pokazać Rosjanom, że wojska rosyjskie są skuteczne, że Putin osiąga cele, które założył, że ta wschodnia część Ukrainy, która uważana jest za ewidentnie rosyjską, zostaje przyłączona w końcu do matuszki Rosji i będzie już na stałe z nią związana. Ale jest to także moim zdaniem element działania takiej polityki faktów dokonanych. Trzeba przypomnieć przecież, że Krym czy Donbas, kiedy były zajmowane przez Rosjan, potem stopniowo włączane, też wydawało się, że to będzie stan przejściowy i nikt nie będzie tego uznawał. Ale czas pokazał, że jednak takie działania metodą faktów dokonanych, czy prowizorki, jak niektórzy określają, są jednak dosyć trwałe. Być może Putin liczy na to, że po jakimś czasie, jeżeli będzie w stanie powstrzymać ofensywę rosyjską i wyciszyć działania zbrojne, to po kilkunastu czy po kilkudziesięciu latach Zachód przyzwyczaja się do tego, że ta wschodnia część Ukrainy jest w posiadaniu Rosji. Moim zdaniem nie są to więc tylko i wyłącznie działania propagandowe, ale po prostu wprowadzenie realnej władzy rosyjskiej na tych terenach okupowanych. Nie wiemy, jak dalej potoczy się wojna i czy Rosja będzie w stanie utrzymać te terytoria. To dlatego potrzebna jest ciągła pomoc stronie ukraińskiej, ale także i dywersyfikacja źródeł dostaw energii. Polska.
Liczymy na zwycięstwo ukraińskich wojsk.
Także w innych dziedzinach, chociażby gazu.
I jeszcze
jest zdecydowanie do przodu w stosunku do państw Europy.
Krótki komentarz posła Roberta Winnickiego co do aneksji.
Aneksja jest w moim przekonaniu bardziej gestem rozpaczy niż ofensywy. Dlatego, że Putin po pierwsze przegrał specoperację na Kijów, która to miała dać mu natychmiastowe zwycięstwo i podporządkowanie całej Ukrainy, to w pierwszym etapie wojny. Potem ogłosili Rosjanie, że ich celem jest wyzwolenie Donbasu całego, tak? Czyli zajęcie wojskowe też w miarę szybkie tych terenów, do których sobie roszczą prawa i wtedy zrobienie porządku. I zaczęli przegrywać na tych frontach. No widzimy teraz, co się dzieje pod Łymaniem, pod Chersoniem i tak dalej. Przegrywają w obwodzie charkowskim, zaraz będą mieli Ukraińców już na północy obwodu ługańskiego. Po prostu przegrywają. W związku z tym mobilizacja po to, żeby zatkać braki kadrowe i masą ludzką, jak to Rosjanie mają w swojej sztuce wojennej w zwyczaju, masą ludzką zatykają problemy organizacyjne, kadrowe i klęski. A po drugie właśnie ta aneksja, przeprowadzona do po prostu na byle jak, na chybcika, po to tylko, żeby Putin mógł teraz mówić i grozić użyciem również taktycznej broni jądrowej wobec armii ukraińskiej, dlatego że w doktrynie wojskowej Federacji Rosyjskiej jest, że broń jądrowa może zostać użyta wtedy, również ta taktyczna, czyli na polu walki, kiedy atakowane jest bezpośrednio terytorium rosyjskie. Stąd oni będą teraz grozić, straszyć, mam nadzieję, że tylko grozić i straszyć użyciem tej broni taktycznej jądrowej, bo będą mówili, że Ukraińcy wchodzą na ich terytorium, czego oczywiście nikt na świecie poważny tej aneksji nie uzna, bo jest absolutnym pogwałceniem wszelkich zasad i prawa międzynarodowego.
Dziękuję serdecznie za spotkanie w Polskim Radiu Białystok. Gościliśmy posła Prawa i Sprawiedliwości, wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego.
Dziękuję bardzo.
I posła Konfederacji Roberta Winnickiego.
Dziękuję, dobrego tygodnia.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski, życzę Państwu udanego popołudnia.
Gry polityczne.